LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Cześć, witajcie, tu Karolina, słuchacie Letniej Akademii Młodych Umysłów, wakacyjnego projektu Radia Naukowego, podcastu, który istnieje i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. Czwarty odcinek LAMU, czas zacząć.
Jestem Wiktor, mam 4 lata. Mam takie pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie i jest wysoko?
I co może odpowiedzieć na to fizyk?
Po pierwsze pochwalić Wiktora za bardzo dobre pytanie.
Ten fizyk to profesor Jacek Szczytko z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiktorze, to, że my widzimy niebieskie niebo, to jest efekt tego, że Ziemia jest otoczona powietrzem. I w tym powietrzu zachodzą różnego rodzaju takie procesy, które sprawiają, że to powietrze się rusza. Wieją wiatry, tworzą się chmury. Jak popatrzysz na rozgrzany asfalt, to widać, że to powietrze tak drga. No i to są takie procesy, które sprawiają przeszkodę promieniom słońca, promykom słońca, które padają na ziemię. No bo niebo jest niebieskie głównie za dnia, a nie w nocy. W związku z tym ten kolor nieba jest związany też z tym, że po prostu świeci słońce.
No właśnie, to jest bardzo ważne. Kolor nieba jest przecież zmienny. Jest niebieskie w dzień, ale w nocy jest czarne. Już w LAMU o tym mówiliśmy, że to, jaki widzimy kolor, zależy od tego, jakie jest światło i jakie jest to coś, na co to światło pada. To jak to jest ze światłem ze słońca i z niebem? Jacek Szczytko znalazł po długich namysłach dobre porównanie.
Słońce wysyła w kierunku Ziemi promyczek, czyli taki sznureczek spleciony z wielu różnych kolorowych niteczek. No i ten promyczek trafia na powietrze. W tym powietrzu znajdują się różnego rodzaju przeszkody, ale te długie czerwone niteczki doskonale sobie z nimi radzą i lecą prosto. Natomiast te coraz krótsze i w szczególności te króciutkie niebieskie na tych przeszkodach zaczynają się odbijać. I niekoniecznie lecą w tym samym kierunku, jak wysłało je słońce, a zaczynają biec w różnych innych kierunkach. I dlatego, jeżeli popatrzymy na niebo nie w kierunku słońca, tylko w dowolnym innym kierunku, to te zaplątane, pogubione, niebieskie promyczki do naszych oczu docierają. No a tych czerwonych i żółtych to w ten sposób nie widzimy, chyba że popatrzymy w kierunku słońca, ale oczywiście proszę nie patrzeć w kierunku słońca, bo to oczy będą bolały.
Tylko bez żartów, naprawdę nie wolno patrzeć w słońce. A te niteczki, o których mówił Jacek, to tak naprawdę fala świetlna. Pozwolicie teraz, że opowie on trochę o tym nieco inaczej, ale to pokaże, jak niesamowite jest to twoje pytanie, Wiktorze.
Zadałeś bardzo ciekawe i ważne pytanie, dlatego że my odpowiedzieliśmy sobie, my jako ludzkość odpowiedzieliśmy sobie na nie dopiero pod koniec XIX wieku. Wtedy Rayleigh napisał równanie, z którego wynikało, że właśnie promieniowanie fali świetlnej powinno rozpraszać się na jakichś bardzo małych obiektach w atmosferze. Wydawało mu się wtedy, że to są jakieś pyły, drobiny, kurz, ale doświadczenie pokazywało, że nad miastami raczej światło jest, niebo nie jest bardziej niebieskie, tylko wręcz bardziej białe. W związku z tym ludzie zastanawiali się, z czego się bierze ten prawdziwy kolor nieba. I tu polski fizyk Marian Smoluchowski pokazał, że to rozpraszanie jest na właśnie takich malutkich soczewkach. My to nazywamy, że to są takie fluktuacje gęstości, czyli takie małe, na chwilę pojawiające się i znikające zgęstnienia i rozrzedzenia światła, w wielkości naprawdę czasami mniejsze niż długość fali świetlnej, czyli to są bardzo, bardzo malutkie i bardzo szybko pojawiające się i znikające rzeczy w tej rozedrganej powietrzu, czyli w naszym rozedrganym atmosferze. No ale to jest główny powód, że światło lecąc przez parę kilometrów naszej atmosfery traci tą barwę niebieską. W ten sposób traci, że ona po prostu jest rozpraszana, no i dlatego dociera do nas z każdej strony.
Okej, to już wiemy, skąd ten niebieski. Ale dlaczego niebo jest wysoko? Bo to też pytał Wiktor. Tu z pomocą przychodzi dr Anna Łosiak, geolożka planetarna, czyli osoba badająca planety z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Uwaga, Anna chyba was trochę zaskoczy.
Wiktorek zapytał, dlaczego niebo jest tak daleko? A ja przewrotnie odpowiem, wcale nie. Pomyślmy o tym w ten sposób. A chmury znajdują się, nawet te takie najwyższe, znajdują się na wysokości maksymalnie jakieś 10 km wysokości nad powierzchnią Ziemi. Czy 10 km to tak daleko? Przecież wystarczy jakieś 2 godziny spacerku, żeby przejść od poziomu teoretycznej Ziemi do chmur, czyli te 10 km. Jeżeli niebo zdefiniujemy jako większość powietrza, które nas otacza, to jakieś 80% wszystkich cząsteczek powietrza, którym oddychamy, znajduje się do wysokości 18 km. I żeby pokonać te 18 km, znowu, jeżeli mamy nawet taki najprostszy samochód, wystarczy mniej niż 20 minut, żeby przejechać tą odległość. Oczywiście troszkę dalej, jeżeli niebo zdefiniujemy jako granicę z kosmosem, czyli te 100 km, to chwilkę dłużej będziemy jechać, jakieś 1,5 godziny, w poziomie oczywiście, ale to nadal nie są jakieś dalekie odległości. Tak więc niebo wcale nie jest aż tak daleko.
Okej, czyli niebo wcale nie jest aż tak wysoko, nie jest też żadnym pomalowanym sufitem, tylko jego kolor wynika z tego, jak słońce świeci i co się dzieje w powietrzu. I tu by można zamknąć temat, gdyby nie kolejny młody umysł i jego celne pytanie.
Słuchasz Lamu.
Jak wygląda granica pomiędzy niebem a kosmosem? Leon, lat 8.
I co teraz? No bo tak, można by pomyśleć, Ziemia przecież jest w kosmosie, więc nie ma żadnej granicy. No ale przecież mówimy, że my to jesteśmy na Ziemi, a astronauci lecą w kosmos, więc jakaś granica istnieje. Postanowiłam zapytać o to kogoś, kto musi znać odpowiedź. Zaniosłam to pytanie do profesora Grzegorza Wrochny, szefa Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Powiedział mi, że znaczenie znów ma powietrze, czyli nasza atmosfera.
I ta atmosfera robi się coraz rzadsza. Kiedy lecimy samolotem, możemy to odczuć, że ciśnienie powietrza jest mniejsze i musimy przełykać ślinkę, żeby nam się uszy nie zatkały, jak lecimy samolotem. A jak wylecimy już powyżej 10 km w górę, już nam jest coraz trudniej oddychać. Ciągle jednak to powietrze jeszcze tam jest i nie mogą tam jeszcze latać statki kosmiczne, bo to powietrze stawiałoby za duży opór. Dopiero jak wylecimy gdzieś powyżej 100 km nad powierzchnię Ziemi, tam już statki kosmiczne mogą latać, sztuczne satelity Ziemi mogą Ziemię okrążać i dlatego umownie tak powyżej 100 km ten obszar nazywamy już kosmosem.
Czyli nie ma żadnej takiej ostrej granicy, wyraźnej linii. Ludzie się dogadali, gdzie zaczyna się kosmos. A żeby było lepiej, to niektórzy uważają, że zaczyna się on niżej niż na wysokości 100 km, ale większość mówi tak jak profesor Wrochna. No ale jak tam jest? Na takiej wysokości.
Niebo robi się po prostu coraz ciemniejsze, z takiego jasno-niebieskiego robi się coraz bardziej granatowe, aż do czarnego, czyli robi się dokładnie tak, jak widzimy po zachodzie słońca, ale nie patrząc w tę stronę, gdzie słońce zachodzi, tylko nad naszymi głowami albo nawet w przeciwną stronę. Niebo coraz ciemniejsze, coraz bardziej granatowe, pojawiają się na nim najpierw pojedyncze gwiazdy, potem coraz więcej gwiazd i taka idealna czerń. I wtedy już jesteśmy w kosmosie.
Ach, jesteśmy w kosmosie. Wyobrażacie sobie to? Ja tak. No dobrze, tylko jak tam dolecieć?
Panie profesorze, no bo jak ja podrzucę do góry piłkę, to ona spada. To jak mocno i silnie musiałabym podrzucić taką piłkę, żeby ona jednak wyleciała właśnie w ten kosmos? Czy jak szybko pędzi rakieta, która jednak jej się udaje właśnie pokonać to przyciąganie Ziemi?
Takiej rakiecie wystarczy nadać prędkość około 8 km na sekundę. Podkreślam sekundę, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do podawania prędkości w kilometrach na godzinę, a godzina to przecież 60 minut, minuta 60 sekund, czyli mamy 3600 sekund w godzinie. Także jest to prędkość, która tutaj na Ziemi dla nas jest zupełnie niewyobrażalna. Natomiast jeśli taką osiągniemy, to nasz statek już nigdy nie spadnie, tylko będzie zawsze krążył naokoło Ziemi. A jeśli chcemy od tej Ziemi uciec, żeby lecieć na przykład na Księżyc, to musimy jeszcze przyspieszyć do mniej więcej 11 km na sekundę.
11 km na sekundę, ależ prędkość. Leon, dziękuję Ci za fajne pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A skoro już odlecieliśmy od Ziemi, to jak tam jest?
Dzień dobry, mam na imię Martyna, mam 9 lat, chodzę do drugiej klasy i chciałabym zadać pytanie, ile stopni ciepła jest w kosmosie?
To zależy, w którym miejscu, powiedziała mi od razu profesor Agnieszka Pollo z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, którą poprosiłam o odpowiedź na twoje pytanie, Martyno. Wybierzmy się więc na kosmiczną wycieczkę.
Jak tak wyruszymy sobie od Ziemi, to oczywiście będzie coraz zimniej i zimniej, ale to też będzie zależało od tego, czy znajdziemy się w miejscu naświetlanym przez Słońce, czy nie. Więc na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to w zależności od tego, czy jesteśmy po stronie, która jest oświetlana Słońcem, to tam może być bardzo ciepło, tam temperatury mogą przekraczać 100 stopni, a po stronie, która nie jest oświetlana Słońcem, temperatury mogą spadać poniżej 150 stopni. Więc rozpiętość w tym samym miejscu może być bardzo duża.
Czyli jest u nas względnie stabilnie na Ziemi, bo mamy atmosferę, jesteśmy chronieni, prawda?
Więc główna różnica pomiędzy tym, co mamy na Ziemi, a tym, co jest w kosmosie, to jest właśnie to, że na Ziemi mamy atmosferę i to, co się nagrzewa i trzyma ciepło, to jest atmosfera. I ta atmosfera jest taka względnie gęsta. Jak my znajdujemy się w powietrzu, to wydaje nam się, że tego powietrza nie ma, że ono jest przeźroczyste, poruszamy się, ale tak naprawdę to tego powietrza jest dosyć dużo i ono otrzymuje nas pod taką kołderką. Natomiast w kosmosie, owszem, mamy cząsteczki i to, że te cząsteczki się poruszają, to dzięki temu, że się poruszają, to tam właśnie możemy mówić o jakichś temperaturach, bo temperatura to tak naprawdę jest energia cząstek, ale te cząsteczki są rozłożone bardzo, bardzo rzadko.
Właśnie. Może dowiedzmy się, co to w zasadzie jest temperatura.
Temperatura to jest miara stanu ciała, gazu, która wiąże się z tym, jak szybko poruszają się cząsteczki, jaką energię mają cząsteczki. Im szybciej się poruszają, tym wyższa temperatura. Jeżeli przemieścimy się na przykład w kierunku Słońca, no to sama powierzchnia Słońca jest bardzo gorąca, to jest ponad 5000 stopni, prawie 6000 stopni, a wnętrze Słońca to już jest ponad 10 milionów stopni, więc tam już jest super gorąco. Natomiast jeżeli zrobimy sobie podróż w drugą stronę, no to temperatury będą coraz bardziej spadać. Najniższa temperatura, jaka w ogóle we wszechświecie jest możliwa, to jest temperatura około minus 270 stopni, dlatego że cały wszechświat wypełnia takie promieniowanie, które jest echem pierwszego promieniowania, jakie pozostało po pierwszych epokach istnienia wszechświata i ono dzisiaj właśnie ma taką temperaturę, około 3 stopni, niecałe 3 stopnie powyżej zera bezwzględnego.
Minus 270 stopni, czyli około 3 stopnie powyżej zera bezwzględnego, tak powiedziała pani profesor. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mamy różne skale temperatur. Te minus 270 to stopnie Celsjusza, a 3 powyżej zera to tak zwane kelwiny. Ale ważniejsze jest to, czym jest to zero bezwzględne. To jest tak, że zimniej już by się po prostu nie dało.
To jest taka hipotetyczna tak naprawdę temperatura, w której cząstki by się nie ruszały w ogóle. Jeżeli mamy cząstki, to one z różnych względów zawsze chociaż troszeczkę się będą ruszać i chociaż troszeczkę będą drgały, więc tej temperatury nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Ale to nie tak, że wszędzie ta temperatura jest aż taka niska. Nawet jeszcze w okolicach orbity Plutona ta temperatura, dzięki temu, że Słońce świeci, chociaż już z daleka to jest coś koło 240 stopni, ale też w przestrzeni międzygwiazdowej są bańki gazu, które mają i po kilka tysięcy stopni. Natomiast w przestrzeni międzygalaktycznej też zdarzają się takie bańki gazu, które są bardzo rozgrzane, a na przykład w gromadach galaktyk, tam gdzie mamy dużo galaktyk, każda galaktyka to jest tak bardzo dużo gwiazd i one się czasami łączą w gromady, najbliższa nas gromada jest bardzo daleko od nas, tam między galaktykami znajduje się gaz, który może osiągać temperatury też rzędu milionów stopni, czyli prawie tyle, co w środku Słońca, tylko oczywiście jest znacznie bardziej rozrzedzony. Więc mamy całe spektrum temperatur, od prawie zera bezwzględnego po miliony stopni.
Sporo się dzieje w tym kosmosie, prawda? Dziękuję Ci, Martyno, za pytanie, które pozwoliło nam na szybką podróż kosmiczną.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
A teraz pytanie o naszą planetę.
Patryk, mam 8 lat. Dlaczego Ziemia jest okrągła, mimo że się wydaje płaska?
Ja jak byłem młodszy, też pamiętam, nad tym się zastanawiałem.
Odpowiada dr Jakub Bochiński, astronom i konstruktor statków kosmicznych.
Ja sobie zawsze myślę o tym w taki sposób. Wyobraź sobie, że jesteś taką małą łyżeczką i bierzemy jakiś balon i zaczynamy go dmuchać, ale na początku jest taki mały, nie? Taki może nie większy niż twoja ręka, albo nie większy niż nawet twój palec. Taki malutki balonik. I ta mrówka chodzi sobie po tym baloniku. Ty byś był tą mrówką. Jak myślisz? Widziałbyś, myślałbyś, że ta Ziemia, na której jesteś, ta planeta, na której jesteś, czy ten balon, na którym jesteś, to czy ona jest płaska, czy ona jest jednak krzywa, czy ona jest jednak kulką?
Jak myślicie? Ja to widzę. Maleńki balon, na nim mrówka. Myślę, że mrówka zauważyłaby, że balon jest okrągły. No dobrze, ale co dalej?
Wyobraźmy sobie, że teraz zaczynamy dmuchać ten balon. I on staje się większy, większy i większy. Urósł już na przykład do rozmiaru na przykład całej twojej ręki. No, ta mrówka zaczęłaby zauważyć, że coś tu się dzieje nie tak. Idzie sobie po tym balonie, no i zaczyna zauważyć, że po pierwsze, gdyby szła cały czas prosto, no to wróciłaby w to samo miejsce, z którego zaczęła, ale dopiero po długim czasie. A po drugie, no zaczyna nam się wypłaszczać ta cała nasza planeta, po której chodzimy, po której chodzi mrówka. Zaczyna to wyglądać na to, że gdzieś jest w jakiejś odległości od niej taki horyzont. Mrówka chodząc sobie po tym balonie widzi na odległość na przykład 10 cm, ale już co jest na 11, 12, 13, 15 cm od niej nie widzi w ogóle. Jest to zawsze za horyzontem. No dobra, to teraz wyobraźmy sobie, że dmuchamy dalej. Dochodzimy do momentu, kiedy taki balon urósł do wielkości na przykład całego wielkiego bloku mieszkaniowego. Jak wygląda ta mrówka na takim balonie? No idzie sobie po nim, balon jest już tak ogromny, że on dla niej właściwie... Jej najbliższa okolica zaczyna wyglądać na zupełnie płaską. Horyzont troszkę się od niej odsunął, widzi trochę dalej, no ale wszystko aż do tego horyzontu wygląda jak po prostu płaski kawałek balonu.
I my jesteśmy trochę jak ta mrówka, malutcy na ogromnej, ogromnej Ziemi, dlatego wydaje nam się ona płaska. Ale skąd wiem, że jest okrągła? Wiemy to, bo byliśmy na Księżycu, byliśmy na orbicie, mamy zdjęcia, ale nie musieliśmy lecieć w kosmos, żeby sprawdzić, czy Ziemia jest okrągła. Co więcej, wy też możecie to sprawdzić. Młode umysły i rodzice młodych umysłów, pora na zrobienie notatek do ćwiczeń w terenie.
Można po prostu skorzystać z lornetki, albo jakiejś lunety, albo nawet teleskopu. Postawić go właśnie idealnie, poziomo, można do tego wykorzystać poziomicę i następnie zacząć na przykład wziąć jakąś miarkę albo wziąć coś, samemu odchodzić od niego coraz dalej i dalej i dalej. I zobaczymy, że w pewnym momencie na początku na przykład taki teleskop czy taka luneta patrzyłaby by na przykład na nasz brzuch, a im dalej odchodzimy od niej, tym na wyższy fragment człowieka byśmy patrzyli, aż w końcu widzielibyśmy czubek głowy, a idąc dalej nasz teleskop patrzyłby już w ogóle nad naszą głową. To dlatego, że rzeczywiście schodzilibyśmy po tej krzywiźnie Ziemi powoli coraz niżej i niżej względem tego, jak widzi teleskop.
Okej, Ziemia jest okrągła, ale dlaczego jest okrągła? Dlaczego nie jest kwadratowa, prostokątna? Dlaczego nie jest jak wałek? Tutaj mała niespodzianka na początek.
Ziemia nie jest do końca idealną kulą. Jest taką kulą, którą możemy sobie wyobrazić, że zaczęła szybko kręcić się dookoła własnej osi i przez to delikatnie spłaszczyła się. Biegun północny i biegun południowy delikatnie zbliżyły się do siebie, tak jakbyśmy prawie wzięli między ręce taką piłkę i zaczęli ją mocno ściskać. I ona by się tak trochę wykrzywiła, troszkę by się spłaszczyła w taki kształt, trochę takiego pączka. Ziemia nie jest idealną kulą, jest oczywiście troszkę spłaszczona, a to przez to, że w środku Ziemia jest dość miękka i kiedy szybko wraca się dookoła własnej osi, to rzeczywiście troszkę ją, taka siła odsiadkowa troszkę ją spłaszcza. Ziemia nie jest też na przykład kwadratowa, nie jest sześcianem, nie ma kształtu na przykład kostki do gry, a to dlatego, że działa na nią siła taka, która ściąga, próbuje ściągnąć całą Ziemię do mniej więcej jednego punktu. Stara się ściągnąć do całą Ziemię, do centrum Ziemi. I tak jak nasz balon, kiedy zaczynamy go dmuchać, nie robi się na przykład sześcianem, nie robi się kostką, bo każdy jego punkcik próbuje wrócić do centrum balona, tak samo naszą Ziemię siła grawitacji próbuje ściągnąć w jeden punkt. I dlatego ona sama z siebie układa się w kształt mniej więcej kuli. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Świetne i coraz ważniejsze w ostatnich czasach. Powodzenia w dalszym wymyślaniu takich ciekawych pytań i w poszukiwaniu odpowiedzi.
Teraz wszystko jasne. Patryku, bardzo ci dziękuję za pytanie. To już wszystko w tym kosmiczno-planetarnym odcinku LAMU, w kolejnym między innymi.
Czy jest możliwość, że jeszcze wcześniej na Ziemi była jakaś inna cywilizacja, o której nic nie wiemy?
Czy ludzie kiedyś stworzą coś, żeby ludzie nie umierali?
I niech mi ktoś spróbuje powiedzieć, że to nie są genialne pytania. Ja już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.